Wskazał fotel przy niewielkim stoliku pod ścianą, na której wisiała ogromnych rozmiarów mapa Afryki Północnej. Znam przebieg pana służby i pańskie osiągnięcia. To może nam się bardzo przydać. Wavell wiedział, że przyszedł do niego nietuzinkowy żołnierz. Clark, oficer artylerii, przed wybuchem II wojny światowej pełnił służbę w Palestynie, gdzie interesował się organizacją i metodami walk partyzanckich. Po powrocie do Anglii w końcu 1939 roku zaczął studiować taktykę działania Burów. W czerwcu 1940, gdy Niemcy zajęli Francję, postanowił wykorzystać swą wiedzę i pomyślał o organizowaniu wypadów niewielkich oddziałów komandosów, którzy przeprawialiby się przez kanał La Manche na kutrach i motorówkach, atakowali niemieckie bazy i szybko się wycofywali. Swoje propozycje Clark wysłał do Generalnego Sztabu Imperialnego, skąd trafiły do premiera Winstona Churchilla. Ten nakazał przystąpić do natychmiastowego organizowania jednostek komandosów. Zadanie to otrzymał Clark i wywiązał się z niego bez zarzutu. Już 26 czerwca 1940 roku 115 żołnierzy zaatakowało francuskie wybrzeże między Boulogne i Berg-Plage. Wyniki rajdu nie były budujące. Komandosi zabili dwóch żołnierzy niemieckich i wycofali się bez strat. Jedynym pokrzywdzonym był pułkownik Clark, którego kula zadrasnęła za uchem. Tak, jestem pewien, że pana wiedza i doświadczenia mogą być nam bardzo potrzebne, mówił generał Wavell. Myślę, że dobrze orientuje się pan w sytuacji. Jeżeli w obecnym stanie brytyjskiej gospodarki i sił zbrojnych możemy marzyć o utrzymaniu Bliskiego Wschodu, bez którego imperium rozpadnie się jak domek z kart, to zadanie musimy wykonać my tutaj. Myślę, że nie uważa mnie pan za megalomana. Clark gwałtownie zaprzeczył i nie był to tylko kurtuazyjny gest. Wiedział, że od lipca 1939 roku Wavell był głównodowodzącym wojskami brytyjskimi na Bliskim Wschodzie. Jego rozkazom podlegały jednostki w Egipcie, Sudanie, Palestynie, Jordanii, na Cyprze, w brytyjskiej Somalii, Iraku, Adenie, państewkach nad Zatoką Perską, w Kenii, Ugandzie, Tanganice, Syrii i Libanie. Jednakże liczebność tych wojsk była znikoma, jak na skalę potrzeb i ogrom terytorium. Wavell dysponował zaledwie 100 tysiącami żołnierzy, z czego w Egipcie stacjonowało 36 tysięcy i niekompletną 7. Dywizją Pancerną. Wzmocnienie sił nie było możliwe. Na terenie Wysp Brytyjskich stacjonowało 1 650 000 żołnierzy w 29 dywizjach i w 8 niezależnych brygadach. 12 dywizji sformowano dopiero w pierwszych miesiącach 1940 roku i nie osiągnęły jeszcze gotowości bojowej. Wszystkim jednostkom brakowało artylerii i czołgów. Co więcej, po klęsce we Francji w 1940 roku morale żołnierzy było niskie. Te siły nie wystarczyłyby nawet do skutecznej obrony wybrzeży przed niemiecką inwazją. Generał Wavell nie mógł również liczyć na wzmocnienie swoich wojsk żołnierzami z Indii, gdyż ich wartość bojowa nie była duża. Nadawali się wprawdzie do utrzymywania kolonialnego porządku, ale nie do boju z dywizjami niemieckimi. Państwa wspólnoty, Australia i Nowa Zelandia, które chlubnie zadeklarowały udział w wojnie i zbrojną pomoc, nie były jeszcze w pełni gotowe do jej udzielenia. Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja ze sprzętem. Przemysł brytyjski potrzebował czasu, aby przestawić się na produkcję zbrojeniową, a pierwszeństwo w dostawach miały nowe dywizje formowane dla obrony Wielkiej Brytanii przed niemiecką inwazją. Zakłady produkowały od 9 do 15 czołgów tygodniowo, ale były to pojazdy powolne, słabo opancerzone i uzbrojone. Nie mogłyby toczyć równorzędnej walki z czołgami niemieckimi. Wavell zdawał sobie sprawę, że lada moment ruszą do ataku armie państw, którym szczególnie zależało na opanowaniu rejonu Morza Śródziemnego. Włochy utrzymywały duże oddziały wojska w Libii, 236 tysięcy żołnierzy i w Afryce Wschodniej 100 tysięcy żołnierzy. Oddziały te dysponowały 1811 działami, 339 lekkimi czołgami i 151 samolotami w gotowości bojowej. Należało się spodziewać, że wkrótce uderzą na Egipt z zachodu i wschodu. Do walki o ten niezwykle ważny strategicznie i gospodarczo rejon mogły włączyć się Niemcy i Związek Radziecki. Wavell przewidywał, że te dwa mocarstwa, działając wspólnie, zechcą opanować również Bałkany, a następnie Maltę, Cypr i Kretę, aby umocnić swą pozycję w tym rejonie Morza Śródziemnego. Obawiał się, że Związek Radziecki zajmie też pola naftowe w Iraku i Persji. Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest krytyczna, mówił generał. 10 czerwca Mussolini wypowiedział nam wojnę i pewnie już niebawem ruszą jego armie z Libii i włoskiej Afryki Wschodniej. Możemy przeciwstawić im tylko 36 tysięcy ludzi. Powie pan, że lepiej od razu skapitulować. Wavell zawiesił głos. Nie, nie sądzę, sir. Clark był wyraźnie zbity z tropu. Nie mogę sobie jednak wyobrazić, co w tej sytuacji wobec tak ogromnej przewagi nieprzyjaciół możemy zrobić. Mamy tylko jeden atut. Wrogowie nie wiedzą, jacy jesteśmy słabi. Powiem więcej, do głowy im nie przyjdzie, że jesteśmy aż tak słabi. I to musimy wykorzystać. Musimy przekonać ich, że jesteśmy wystarczająco silni, by odeprzeć każdą ofensywę. To będzie pana zadanie, pułkowniku. Oczekuję, że w ciągu najbliższych 5 dni przedstawi mi pan propozycję. Tak jest. Sir, Clark podniósł się z fotela. Nie miał pojęcia, co można zrobić, aby przekonać wroga o potędze oddziałów brytyjskich. 28 czerwca 1940 roku włoskie naczelne dowództwo, Commando Supremo, rozkazało marszałkowi Italo Balbo, głównodowodzącemu wojskami włoskimi w Afryce, uderzyć na Egipt wszystkimi siłami. Marszałek nie odebrał rozkazu, gdyż tego dnia zginął w samolocie zestrzelonym omyłkowo przez własną artylerię przeciwlotniczą. Jego zastępca, marszałek Rodolfo Graziani, dotychczasowy szef sztabu wojsk lądowych, otrzymał rozkaz rospoczęcia ofensywy 15 lipca. Nie zamierzał jednak podporządkować się poleceniom naczelnego dowództwa. Zdawał sobie sprawę, że najpierw musi przygotować zapasy amunicji, żywności i wody dla swoich wojsk. Ponadto uznał, że rozpoczynanie ofensywy w środku afrykańskiego lata nie jest dobrym pomysłem. Nie mógł jednak otwarcie sprzeciwić się rozkazowi, więc postanowił grać na zwłokę, co bardzo zdenerwowało Mussoliniego. 19 sierpnia Duce nadesłał telegram. Marszałku Graziani, jak wspomniałem w czasie naszej ostatniej dyskusji, czas pracuje przeciwko nam. Dla Wielkiej Brytanii utrata Egiptu byłaby coup de grâce, a dla nas podbicie tego bogatego kraju, niezbędnego do ułatwienia komunikacji z Etiopią, będzie wielką nagrodą, na jaką Włochy czekają. Pan tego dokona, jestem tego pewien. Mimo tego wezwania i wielu innych ponagleń, Graziani rzucił wojska do ataku dopiero 13 września 1940 roku. 4 dywizje i grupa pancerna, dowodzone przez generała Anibala Bergonzoliego, 3 dni później zdobyły Sidi Barrani. Od następnego celu, twierdzy Marsa Matruch, dzieliło włoskich żołnierzy zaledwie 120 kilometrów, a trochę więcej od głównej brytyjskiej bazy w Aleksandrii. Jednakże Graziani, dowódca doświadczony w pustynnych walkach, nie dał się zwieść mirażowi łatwego zwycięstwa i zatrzymał wojska, aby uzupełnić straty 530 zabitych i rannych i podreperować stan zapasów. Pułkownik Clark zaś rozpoczął wielką grę. Według jego przewidywań wojska włoskie powinny kontynuować natarcie, posuwając się główną nadmorską drogą do Aleksandrii. Postanowił więc upozorować zgromadzenie w tym rejonie poważnych sił brytyjskich. Na południe od Sidi Barrani brytyjskie wojska inżynieryjne zaczęły budowę drogi, a specjalnie skonstruowane pojazdy szybko i sprawnie odciskały ślady czołgowych gąsienic prowadzące do zgrupowań jednostek pancernych. Drogi te wskazywały załogom włoskich samolotów rozpoznawczych rejony zgrupowań, gdzie mogły sfotografować dziesiątki czołgów, samochodów pancernych, armat i ciągników artyleryjskich. Na zdjęciach robionych z wysokości kilku tysięcy metrów silny ogień brytyjskiej obrony przeciwlotniczej uniemożliwiał obniżenie lotu. Nie było widać linek kotwiczących działa i czołgi do piasku, aby nie porwał ich wiatr. Wszystkie pojazdy wykonano bowiem z gumy i nadmuchano jak balony. Na zdjęciach pustynnych dróg widać było kłęby pyłu, co dla włoskich oficerów analizujących te obrazy stanowiło nieomylny dowód, że jadą tam kolumny czołgów i ciężarówek kierujących się na południe. Oficerowie nie mogli wiedzieć, że kurz wzbijały brony ciągnięte przez wielbłądy. Marszałek Graziani czytał raporty sporządzane na podstawie takich meldunków. Wynikało z nich, że drogi do Marsa Matruch broni co najmniej 200 tysięcy żołnierzy brytyjskich wspieranych przez silne oddziały pancerne, lotnictwo i artylerię. Duże zgrupowanie broni pancernej na południe od drogi do Aleksandrii oznaczało, że Brytyjczycy szykują się do uderzenia na prawe skrzydło wojsk włoskich, gdy te ruszą do natarcia na Marsa Matruch. W tej sytuacji Graziani nie widział możliwości kontynuowania ofensywy. Jego oddziały dysponowały jedynie lekkimi czołgami, które słabo opancerzone i uzbrojone karabiny maszynowe kalibru 6,5 mm nie mogłyby podjąć równorzędnego boju z brytyjskimi czołgami Matilda, lepiej opancerzonymi i uzbrojonymi w działa, których pociski bez trudu przechodziły przez pancerze włoskich czołgów. Postanowił więc czekać na posiłki i nie zmienił decyzji, mimo że Mussolini słał ponaglające telegramy, a nawet groził zwolnieniem go ze stanowiska. Generał Wavell przy pomocy pułkownika Clarka odniósł pierwszy sukces, gdyż uzyskał czas potrzebny na wzmocnienie wojsk i przygotowanie kontruderzenia. Oczywiście nie omieszkał przesłać do Londynu szczegółowego raportu na temat sposobu, w jaki przechytrzył wroga. Choć premier Churchill nie lubił Wavella i czekał tylko na sposobność odebrania mu stanowiska, z upodobaniem wczytywał się w raport. Wavell pisał: każdy dowódca powinien stale rozważać metody wprowadzania w błąd swojego przeciwnika, wykorzystując jego obawy i zakłócając jego równowagę psychiczną. Podstawową metodą wprowadzenia w błąd jest zwrócenie uwagi wroga na obiekt, który chcesz, aby zobaczył, i odwrócenie jego uwagi od obiektu, którego widzieć nie powinien. Wavell wymieniał środki osiągnięcia tak pożądanych rezultatów. Fałszywa informacja lub maskowanie, pozorny odwrót, który w rzeczywistości jest przygotowaniem do ataku, wspieranie zdrady, osłabianie morale wroga. Churchill w słowach generała znajdował potwierdzenie własnej koncepcji prowadzenia wojny. Uważał bowiem, że bitwy wygrywa się w wyniku krwawego starcia i manewru. Im większy generał, tym więcej stosuje manewru, a mniej krwawych starć. Niemalże wszystkie bitwy uznane za mistrzowskie przykłady sztuki wojennej były bitwami manewru, w którym wróg został pokonany w wyniku zastosowania nowatorskiego fortelu lub broni. W takich bitwach straty zwycięzców były małe. W wojnach jest wiele rodzajów manewru, z których tylko część znajduje zastosowanie na polach bitew. To są manewry na polu dyplomacji, techniki, psychologii. Prowadzone są daleko od pól bitewnych, ale często mają na nie decydujący wpływ. W grudniu 1940 roku, gdy generał Wavell uznał, że zgromadził wystarczające siły, uderzył na włoskie pozycje. Do lutego 1941 roku jego wojska wdarły się na 1000 kilometrów w terytorium Libii i za cenę 500 zabitych oraz 1400 rannych zdobyły 400 czołgów, 1290 dział, a do niewoli wzięły 130 tysięcy jeńców. W tym samym czasie we włoskiej Afryce Wschodniej nieliczne wojska brytyjskie, tracąc 44 żołnierzy, rozgromiły Włochów i wzięły do niewoli 50 tysięcy jeńców. Premier Churchill doskonale rozumiał rolę podstępu w udanych operacjach. Natychmiast postanowił zastosować w Europie metody sprawdzone w Afryce. W kwietniu 1941 roku powołał niewielką organizację o nazwie London Controlling Section. W rękach jej szefa, pułkownika Olivera Stanleya, zbiegały się nici prowadzące do jednostek brytyjskich i amerykańskich w różnych rejonach świata, gdzie tworzono Committees of Special Means, komitety środków specjalnych, których celem było wprowadzenie wroga w błąd. Nieudana misja. Kapitan Werner ze złością patrzył na dwóch mężczyzn nieporadnie ześlizgujących się po klamrach kiosku na pokład okrętu podwodnego. Mają szczęście, że morze jest spokojne, powiedział do oficera wachtowego. My też. Gdyby bujało, to zażygaliby nam cały okręt. Skąd ci z Abwery biorą takie ofermy? Oficer przytknął lornetkę do oczu. 350 metrów dalej rozciągała się plaża angielskiego wybrzeża, rozjaśniona promieniami brzasku. Kończyła się spokojna, bezwieczna noc. Dwaj mężczyźni w czarnych, nieprzemakalnych kombinezonach, idąc nieporadnie po wąskim pokładzie okrętu podwodnego, zbliżyli się do miejsca, gdzie marynarz przytrzymywał ponton. Podali mu tobołki, a następnie zsunęli się po obłości blachy burty i z wyraźnym zadowoleniem, że najtrudniejsza część operacji opuszczenia U-bota udała się bez większych przykrości, schwycili za wiosła. Ponton, kręcąc się to w jedną, to w drugą stronę, zaczął oddalać się w kierunku brzegu. Mam nadzieję, że dopłyną, mruknął kapitan, patrzący z wyraźnym niesmakiem na morskie popisy agentów Abwery. Zaraz potem krzyknął na dół. Zapisać w dzienniku godzina 5:17. Operacja wysadzenia agentów zakończona. Bez uwag. Woda za rufą okrętu skłębiła się. U-bot zaczął się wycofywać, aż po kilku minutach zniknął pod wodą. W tym samym czasie dwaj mężczyźni dotarli do plaży, gdzie poprzecinali pływaki pontonu i zdjęli kombinezony. Spakowali starannie ekwipunek i złożyli go w dole, mozolnie wygrzebanym małymi łopatkami. Następnie zatarli ślady, wrzucili łopatki do morza i ruszyli wąską ścieżką między wydmami. Było już widno. Stój! W porannej ciszy okrzyk zabrzmiał jak wystrzał. Zza wysokiej trawy wyłonił się brytyjski żołnierz z karabinem wycelowanym w stronę wędrowców. Zdawało się, że młodziutki szeregowiec jest bardziej niż oni zaskoczony spotkaniem. — No co tu robicie tak rano? — zapytał jednak groźnie. — No właśnie. Co dwaj spokojni brytyjscy obywatele, za jakich mieli uchodzić niemieccy agenci, mogli robić o 6:00 nad morzem? Podczas szkolenia nikt nie przygotowywał ich na taką ewentualność. — Idziemy do miasta! — wydukał niepewnie starszy. Zaraz potem, aby ukryć niepokój, dodał — Opuść tę strzelbę. Tak mnie przestraszyłeś, że zapomniałem, w którym hrabstwie jestem. — A do jakiego miasta idziecie? — nie ustępował żołnierz. — Otóż to, do jakiego? Przed rozpoczęciem szpiegowskiej misji tłumaczono im, że wylądują w rejonie Haib. A może Health? Starszy agent spojrzał z nadzieją na kolegę, licząc, że ten przypomni sobie trudną angielską nazwę. No, do tego najbliższego, usiłował ratować sytuację młodszy ale skutek był kiepski. Żołnierz nabierał coraz większych podejrzeń. Ochłonął z zaskoczenia i zapewne przypomniał sobie punkty regulaminu, które instruowały, co brytyjski żołnierz powinien zrobić, gdy napotka niemieckiego szpiega. Jesteście zatrzymani do wyjaśnienia, powiedział unosząc karabin. Położyć ręce na głowie i iść przede mną. Przy próbie ucieczki będę strzelał. Kierować się tam, wskazał lufą w stronę zabudowań widocznych zza wydm. Misja agentów Abwery, którzy na początku września 40 roku wylądowali na angielskim wybrzeżu w rejonie Hayes, zakończyła się fiaskiem, zanim okręt podwodny, którym przepłynęli, zdążył powrócić do bazy. Podzielili los 11 innych, równie źle przygotowanych do swej misji, którzy w tym samym czasie dostali się do Anglii. Większość szpiegów, przemycanych w ramach planu Lobster, została aresztowana w kilka godzin po wylądowaniu na angielskiej ziemi. Inni, którym udało się dotrzeć do miast i znaleźć schronienie u brytyjskich faszystów, zostali szybko wykryci przez policję i kontrwywiad. Zdradzały ich wysyłane z Hamburga szyfrogramy Enigmy, które Brytyjczycy potrafili odczytywać. Agenci demaskowali się nieumiejętnym nadawaniem meldunków radiowych, umożliwiającym brytyjskim służbom goniometrycznym namierzenie miejsc ustawienia nadajnika. Kilku zgłosiło się na policję, proponując współpracę. Niemal wszyscy zostali skazani na śmierć. Dwaj agenci schwytani w rejonie Hayes uniknęli tego losu. Nie byli lepsi ani gorsi od swoich towarzyszy. Mieli po prostu szczęście. Pewnego dnia w ich celach w londyńskim Tower zjawił się miły major, który każdemu z nich powiedział to samo. Stwierdziliśmy ponad wszelką wątpliwość, że jest pan niemieckim szpiegiem. Został pan co prawda przypadkowo aresztowany przez żołnierza, ale ten chłopak tylko popsuł nam szyki. Zasadzka była bowiem przygotowana w domu pani Clarton, u której miał pan wraz z towarzyszem znaleźć bezpieczne schronienie. Nie dziwi pana, skąd to wiemy? Abwera was zdradziła. Za kilka dni stanie pan przed sądem, a nasze dowody wystarczą, by skazać pana na śmierć. Wyrok powieszenia za szyję aż do śmierci, jak to określa nasze prawo, zostanie wykonany bezzwłocznie. Czy chce pan przekazać jakieś wiadomości rodzinie w Niemczech? Możemy przesłać je za pośrednictwem Czerwonego Krzyża. Ale proszę się zastanowić, czy naprawdę nie ma pan ochoty dożyć starości? Jedzenie w więzieniu Jego Królewskiej Mości nie jest wprawdzie najlepsze, ale za to zdrowe. Będzie pan tu siedział do końca wojny, co gwarantuje panu przeżycie tego strasznego czasu. Zapewniam, że miliony żołnierzy niemieckich zazdrościłyby panu takiego losu. A co mam robić w zamian? Opowiedzieć nam wszystko o swojej misji, a później co pewien czas przekazywać do centrali w Hamburgu depesze, które przygotujemy. Proszę to przemyśleć. Przyjdę jutro. Agenci nie zastanawiali się długo. Rzeczywiście czuli się zdradzeni przez przełożonych, którzy źle ich przygotowali do szpiegowskiej misji. Szybko zgodzili się na współpracę z wywiadem brytyjskim. Starszy otrzymał pseudonim Summer, a młodszy Tate. Ich zadaniem było przesyłanie do centrali w Hamburgu fałszywych informacji. Tate i Summer stali się trybikami pracującej z coraz większym rozmachem machiny kierowanej przez London Controlling Section. W czerwcu 1942 roku otrzymali polecenie informowania centrali o przygotowaniach do inwazji na Francję. Stali się częścią wielkiej gry, mającej na celu utrzymywanie wojsk niemieckich w zachodniej i północnej Europie w stałym napięciu i gotowości do odparcia inwazji. Przeświadczenie o jej bliskości miało skłonić Hitlera do skierowania w rejony zagrożone uderzeniem wojsk alianckich poważnych sił wycofanych z frontu wschodniego i do rozpoczęcia prac fortyfikacyjnych. Już w kilka miesięcy po podboju Francji Niemcy rozpoczęli nad kanałem La Manche budowę umocnień. Świadomość zagrożenia zręcznie podsycana przez Brytyjczyków, nakazała Hitlerowi wydać w marcu 1942 roku dyrektywę numer 40 o budowie wału atlantyckiego. To było pierwsze zwycięstwo brytyjskich służb specjalnych. Plan budowy umocnień ciągnących się przez tysiące kilometrów od granicy z Hiszpanią do północnych krańców Norwegii wymagał zaangażowania ogromnego potencjału gospodarczego, dziesiątków tysięcy robotników, a później żołnierzy do obsadzenia bunkrów, stanowisk, dział i karabinów maszynowych. W jednej z depesz Tate, wykonując polecenia brytyjskich mocodawców, podał miejsce przewidywanej inwazji – francuskie miasto Dieppe. Operacja Rather. Był ciepły, wiosenny poranek 10 kwietnia 1942 roku. Duży czarny Bentley i jadący tuż za nim Jeep z żołnierzami skręciły z mostu Lambeth w stronę Whitehallu. Przemknęły obok gmachu parlamentu, zwolniły na moment przed skrzyżowaniem, ale policjant, poinformowany o przejeździe samochodów, wstrzymał ruch pojazdów z Westminster Bridge. Tuż za skrzyżowaniem samochody skręciły z Whitehallu w prawo w wąską uliczkę utworzoną z wysoko ułożonych worków z piaskiem i zatrzymały się przed szlabanem zagradzającym drogę do Ministerstwa Wojny. Wartownik obejrzał dokładnie dokumenty, które podał mu oficer siedzący obok kierowcy Bentleya, zasalutował i otworzył zaporę, zezwalając tym samym na wjazd na dziedziniec ministerstwa. Przed schodami prowadzącymi do głównego wejścia ogromnego szarego gmachu stał oficer, który, odczekawszy, aż samochód się zatrzyma, podszedł sprężystym krokiem i otworzył drzwiczki. Major Taylor! Zameldował się wysokiemu, postawnemu mężczyźnie, który wysiadł z samochodu. Panie generale, mam zaszczyt towarzyszyć panu na spotkaniu, które rozpocznie się zgodnie z ustaleniami. Ta zawiła forma powitania oznaczała, że major został wezwany po to, aby sprawnie przeprowadzić gości przez wszystkie punkty kontrolne, których w gmachu Ministerstwa Wojny było bez liku. Zaczekali chwilę, aż z samochodu wsiądą dwaj inni mężczyźni i ruszyli w stronę wejścia. Punktualnie o 10:30 generał George Marshall, szef sztabu amerykańskich wojsk lądowych, i Harry Hopkins, doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych, weszli do sali konferencyjnej na pierwszym piętrze. W głębi pod ogromnym obrazem przedstawiającym wyprawę Kitchenera przeciwko Mahdiemu stał gospodarz spotkania, generał Allen Brook, szef sztabu imperialnego. Witam pana, generale, wyciągnął rękę w stronę marszala. Ten patrzył badawczo na Brooka. Zawsze zaskakiwał go niepozorny wygląd najsławniejszego brytyjskiego żołnierza. Cieszę się z tego spotkania, generale, uścisnął rękę Brooka. Mam nadzieję, że podróż panów minęła bez większych komplikacji. Brook kontynuował obowiązkową wymianę grzeczności. Londyn wita was piękną pogodą. O tej porze roku nie zawsze tak jest.